i będzie pochwalony Jezus Chrystus. Żebyśmy nasze serca otworzyli na działanie Ducha Świętego, teraz prośmy Go o tę obecność, która ożywia, która otwiera, która czyni nasze serca żyzną glebą, którym Słowo Boże wydaje owoce. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Duchu Święty, którego otrzymaliśmy na Chrzcie Świętym, Ty pragniesz czynić na swoje narzędzia. Przyjdź ze swoją mocą, abyśmy umieli odkrywać sens drogi naszego życia w tym wymiarze rodzinnym, rodzicielskim, małżeńskim, a przez też chrześcijańskim jako drogę do świętości. Namaszczaj nasze serca, aby były wolne od tego wszystkiego, co jest duchem tego świata, co zamyka nas na piękno Twojej prawdy. Zabieraj od nas znużenie, zniechęcenie, może niepotrzebne myśli, po co tu jestem. Przychodź swoim światłem, aby ono rozświetlało wszelkie mroki, zabierało to, co nas teraz niepokoi, co sprawia, że po naszych głowach może kołaczą się różnego rodzaju problemy. Prosimy Cię o pokój serca, o to, abyśmy umieli doświadczać tego piękna, które Ty przynosisz. Przyjdź, Duchu Święty, swoją mocą i światłem. Przyjdź, Duchu Święty, i daj udzielam potrzebnych łask, aby to spotkanie było dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Amen. Dziękuję za to zaproszenie. Przez ileś lat prowadziłem też wspólnotę przyjaciół oblubieńca. Pracowałem w parafii świętej Anny w Białymstoku. Teraz tej wspólnoty na razie nie mam, w tej parafii, w której pracuję teraz. A jestem proboszczem w Jurowcach, ale miło mi odświeżyć ten charyzmat, który jest wiodącym, który odnawia te nasze relacje z Panem Bogiem. No i tak zapytam, to jak wam medytacja wyszła? Wyszła? Naprawdę? Czasami klerycy mają z tym problem, żeby się skupić, nie jest to też takie proste, bo modlitwa myślna od nas wymaga, ale myślę, że w Wielkim Poście to jest takie dobre postanowienie, żeby w tym kierunku jednak, w tym wyciszeniu głos Pana Boga usłyszeć. A temat, który był nam dany w tym tygodniu formacyjnym, dotyczący relacji rodzinnych, jest właściwie bardzo istotny, bo albo dzieci wychowujemy, albo wychowywaliśmy, ale też cały czas uczestniczymy w tym stwórczym akcie Pana Boga, ponieważ ojcostwo, macierzyństwo jest również w wymiarze duchowym, a jego istotą jest dobro człowieka, zbawienie, szczęście, a więc tak naprawdę towarzyszenie. I znaczenie domu rodzinnego, myślę, że nie podlega żadnej dyskusji, bo Jezus, przychodząc na świat w domu rodzinnym w Nazarecie, wychowując się, pokazał, czym jest ta wspólnota. Dlatego ważne, abyśmy czuli się zaproszeni. Człowiek zaproszony odkrywa w sobie piękno powołania, piękno charyzmatu. To nie jest taka monotonia, że a, dzień szary z dnia na dzień, ale czuję się zaproszony. Mam misję. Bóg mnie zaprosił do tego, aby w wymiarze małżonków, rodziców dawać to życie. Na początku fizyczne, i to jest właśnie udział w stwórczym akcie Pana Boga, a później też w wymiarze duchowym, bo wiemy, że pełnia rodzicielstwa dotyczy również sfery ducha. I gdyby tak się działo, istotą jest harmonia. Harmonia między rodzicami, małżonkami, a dziećmi. Gdybym was tak zapytał, nie wiem, czy to już przerabialiście, jaka jest pierwsza podstawowa relacja w rodzinie? Wiecie jaka, prawda? Kto jest najważniejszy? Pan Bóg? No, albo no to czy to, bez dwóch zdań. Ale w tym wymiarze ziemskim, takim namacalnym. Pewnie wiecie, dzieci, nie? Nie? Dobrze. Jesteście uformowani. No, to co ja tu robię w ogóle? Oczywiście, że mąż i żona, bo to jest ta relacja priorytetowa, w której atmosferze, w atmosferze której wzrastają dzieci. Gąbka od samego urodzenia już chłoną atmosferę domu. Mało tego, mamy się zbawić, macie się zbawić razem, idąc ręka w rękę do świętości, żeby też uniknąć, to psychologia nazywa syndromu pustego gniazda, kiedy dzieci dorastają, wyfruwają z domu, a my nie mamy o czym sobie gadać. Właśnie to jest najbardziej święta relacja. Mąż i żona. Na drugim miejscu to jest odniesienie rodzice, dzieci, a na trzecim, ostatnim rodzice i teściowie, ale o tym będzie pod koniec konferencji. I wiemy, że ten dar, którym są dzieci, to jest tak naprawdę dar Pana Boga. I to jest jakiś cudzy dar. Mówi się o córkach, że to jest to taki obcy towar, nie? Człowiek wyhodowuje, kocha tą córeczkę i tak wychodzi za mąż, inne nazwisko dadzą i zabiorą dziecko, nie? Ale to Pan Bóg daje dzieci po to, abyśmy oddali je światu. One do nas nie należą. Do was nie należą. Jesteście tylko zaproszeni przez Pana Boga, aby wypełnić swoją misję. Na początku nie pokiereszować psychicznie i psychicznie przede wszystkim, bo w tych błędach wychowawczych najbardziej te zranienia później na całe życie w jakiś sposób emanują i też no, są czasami powodem błędnych wyborów życiowych, a różnego rodzaju komplikacji. A więc to jest dar. Na pewien czas dany, aby je ukształtować, dając życie fizyczne, ale też życie duchowe, system wartości, motyw działania i funkcjonowania i oddać światu. I to jest nasza misja, wasza misja, nasza w sensie duchowym, wasza i fizycznym, i duchowym, i droga do świętości. Swoje zrobiłem. Wiemy, że relacja zbudowana na miłości nie jest taka prosta, bo miłość jest przez różne przypadki wyrozmieniana, ale kiedy dojdziemy do wniosku, że jest to taki dar bezinteresowny z siebie samego, nastawiony na szczęście drugiego człowieka, to jest dywizja Jana Pawła II, to wiemy, że to już nie jest takie łatwe. Bo kiedy wychodzimy gdzieś do świata, to my nakładamy maseczkę, nie? Uśmiechnięty, piękny. Ale kiedy się przychodzi do domu, się może dać popalić. Uczę w podstawówce, jest taka dziewczynka, no taka grzeczniutka, naprawdę. No wprost, no kochane dzieciątko. Taka grzeczna. A mamusi mówi, proszę księdza, no w domu nie do życia. No jak to? No to widzicie aniołek chodzący. Tak, ale w domu jak daje popalić? I to jest właśnie to. Wychodząc do świata, my nakładamy maseczkę. Jesteśmy inni. Ale kiedy się wychodzi, przychodzi do domu, to bardzo łatwo z męża czy z żony zrobić taki piorunochron, nie? Tak wyładować wszystkie gromy. No bo na kim, nie? się żyje z kimś przez ileś lat, znamy się już dokładnie, to można sobie dać popalić. Dlatego najtrudniej jest przez ileś lat będąc ze sobą szanować siebie. A kiedy zaczyna brakować szacunku, to nie ma mowy o miłości. To nie ma mowy o przyjaźni. I dlatego wiemy, że to, co czynimy, to tu wasz brat wskazał, kiedy zapytałem, jakie relacje są najważniejsze, na Pana Boga pokazał, to jest właśnie to. I po to tu jesteśmy. Po to tu jesteście, żeby te relacje ożywiać bliskością Pana Boga. Temu też tak na bazie, na marginesie mówiąc, pomaga wspólnota domowego kościoła, też krąg rodzin, prawda? Jakie są te dialogi małżeńskie, kiedy są praca szczegółowa, te inne formy takiej pracy, które pomagają małżonkom być ze sobą. Ale bez prawdziwej wiary, zbliżenia się do Pana Boga, miłość usycha. Dlaczego? Bo Pan Bóg nas zawsze przywołuje do pierwotnego motywu działania. Człowiek w swoim myśleniu szuka tego, co jest nowe, łatwe, przyjemne, tego, co na powrót go gdzieś tam nakręca, nie? Dlatego się mówi, że mężczyźni po 40, prawda, motory kupują sobie, albo inne rzeczy chcą zmienić, nie? Albo kobieta mówi, zmieni się na młodszy, na mniejszy, młodszy model, nie? Tak jest w tej piosence. Właśnie nie. To jest ta droga, na której miłość ma funkcjonować. I teraz idźmy dalej. Pan Bóg po to jest obecny w życiu, aby nam pokazać, że kryzys, który nas dotyka, głównym jego źródłem jest kryzys wiary i religijności. Kiedy się mówi, że jest problem w relacjach z rodziną, to tylko dlatego, że to serce na pewnym etapie przestało wierzyć, przestało inwestować w życie duchowe. I to nie jest tak, że jakoś to będzie. Bo kiedy człowiek przestaje inwestować w siebie, to staje się taką rybką śniętą, która płynie z nurtem rzeki. Ale nie jest w stanie się ostać w konfrontacji z trudnościami, które się pojawią. I dlatego, kochani, takim najlepszym egzorcyzmem na wszystko, tym, co sprawia wiara, to jest radość. Medytowaliście ten fragment, kiedy po grzechu Pan mówi do Kaina, gdzie jest twój brat, a później mówi tak, czemu masz smutne oblicze? Gdybyś dobrze postępował, miałbyś oblicze radosne. I to jest właśnie to. Czyli można powiedzieć, że kiedy zbliżamy się do Pana Boga, to On nam zabiera to, co sprawia w nas smutek. To, co później w nas negatywnie fermentuje. To, co jest później tą formą odreagowania na bliskich. Bo to skąd się bierze, prawda? To nie jest tak, że jakaś furia się pojawia, jakaś złość, jakiś gniew. Tak naprawdę to było coś, co ten smutek we mnie spowodowało. Taką frustrację wewnętrzną. Czy jakiś lęk, czy coś, co wewnętrznie rozbiło. Właśnie dlatego radość jest najlepszym egzorcyzmem na wszelkiego rodzaju kryzysy, trudności. A radość z kolei, kochani, bierze się z dobrego sumienia i z tej świadomości, że Bóg nie skupia się tylko na moim grzechu, ale na pięknie, które jest we mnie. On widzi we mnie piękno, bo nas stworzył. On się człowiekiem nie brzydzi. Słabością, która się pojawia, owszem, ale nie człowiekiem. I ta radość, kochani, to nic innego jak świadomość, że jestem w rękach Boga, tego kochającego Ojca, który jest w stanie mnie dźwignąć, dawać nowe życie. I stąd właśnie akurat pięknie się temat składa, wiąże z czasem Wielkiego Postu, bo kiedy podejmiemy swoistą pracę nad sobą, takie swoiste czasami przemeblowanie swojego serca, to wraca radość. Zobaczcie, kiedy człowiek jest niezadowolony, kiedy dogadza sobie, kiedy takim rozpasanym sercem chce egoistycznie wszystko brać ze świata. I to jest ciekawe. Nie jest wtedy zadowolony. Jest roszczeniowy, jest taki nastawiony na branie. Ale kiedy się umartwi, kiedy Bóg go sprowadzi do parteru i pokaże ten motyw życia, czyli zbawienie, zaczynamy się inaczej obracać w tej sferze zewnętrznej, doceniać to, co mamy i widzieć swoje powołanie, konkret życia. No i też tym, co sprawia, człowiek jest radosny, to jest wolność serca. I właśnie rodzina to jest takie miejsce, małżeństwo, gdzie najłatwiej jest kultywować w sobie zranienie. Kiedyś z takim starszym człowiekiem rozmawiałem, który właściwie był na łożu śmierci, ale jeszcze w rodzinie pojawił się problem. Przeważnie to jest, wiecie, problem podziałów majątku, nie? I mówi tak, ja nie przebaczę swemu bratu. I oczywiście to była taka walka niesamowita, żeby uświadomić, że z takim stanem no nie może przed Panem Bogiem pojawić się. Walka naprawdę to była Pana Boga z demonem. Ja mu nie przebaczę. I taka zaciętość, ale nawet jeśli nie ma zaciętości, to łatwo jest wchodzić w pewne uczucia, w pewne emocje, które są negatywne. Właśnie w rodzinie. I je kultywować. Dlatego tym, co daje radość, to jest przebaczenie. To jest wolność od tego typu uczuć. To jest też, jeśli czuje się w jakiś sposób skrzywdzony, oddanie Panu Bogu pewnych spraw, bo wtedy Pan Bóg staje się mścicielem tych rzeczy. Ktoś powiedział, że Pan Jezus nie jest pasterzem wilków, ale pasterzem owiec. Czyli jeśli jako wilk chce egoistycznie i tak agresywnie dochodzić swoich racji, to Panie Boże, po co mi jesteś potrzebny? To działaj, Synie. Ale wtedy na tym wiadomo, że demon niesie na ogonie. Ale też, kochani, ważne, abyśmy wiedzieli, że my sami do takich sytuacji możemy prowadzić. Nie chcę tu wchodzić w głęboką psychologię, ale trochę pewne elementy są bardzo istotne, aby zrozumieć pewne błędy, które się popełnia. I czasami, kiedy się rozmawia, rozmawiało wcześniej, bo miałem możliwość z młodymi ludźmi, to odsłaniali te momenty zranienia. Kompleksu, które się niosło przez całe życie, no bo na przykład brat był faworyzowany, a ten troszkę słabszy, walony w łeb, nie? Jesteś do niczego, słaby, no ci nie wyszło. Zranienie niesamowite. Jestem do niczego. I to może mieć przez całe życie. Słyszałem takie świadectwo młodej dziewczyny, kiedy tata powiedział do niej, zanim się wzięła za siebie, troszkę schudła. I ta dziewczyna tak wzięła do głowy, że jest otyła, że jest brzydka, a była piękną dziewczyną. No może miała troszkę przykości, ale była śliczną dziewczyną. Ale tak zakodowała sobie to zranienie, że żadne argumenty przez to sito nie przechodziły. Tak można zranić, tak można dotknąć. No i też można się wzajemnie poranić w małżeństwie, a szczególnie kiedy właśnie mężczyzna, który jest bardzo słabą istotą psychicznie, będzie postawiony w konfrontacji z innym. Zobacz, widzisz, ten dzisiaj nie z sąsiedztwa, to dopiero zaranny facet, nie to co ty, nie? To jest ten błąd, który bardzo mocno rani. Jeśli taki billboard był, taki pokazujący przemoc rodzinną, że no, żona posiniaczona, bo zupa była zasłona, pamiętacie, nie? Ale ktoś zrobił taki anti-billboard, że facet posiniaczony i podpis, bo sąsiadka miała lepsze futro. A więc stawianie kogoś za wzór, poniżając drugiego człowieka, to jest to, co rani. To są takie niuanse, które są bardzo istotne, ale ważne, żeby wiedzieć, po co my do Chrystusa przychodzimy. I kiedy my przychodzimy po to, żeby uleczył nasze serca, wtedy szatan nie ma nic do gadania. On właśnie bazuje na nieuleczonych zranieniach, które się niesie często przez te niewłaściwe formy oddziaływania od dzieciństwa. I trzeba jasno powiedzieć, rodzice wychowują intuicyjnie, najlepiej jak potrafią, dając swoją miłość. Ale oni nie kończyli psychologii rozwojowej i nie wiedzą, co może ranić i jak trzeba postąpić. Jest pewne, że trzeba po prostu wybaczyć. Wybaczyć, bo to mogły być jakieś błędy, ale nie zawinione. Tak samo jak teraz może być miłość, która przez młodego człowieka jest odbierana jako zaborcza, ograniczająca, a w pojęciu ojcu jest to miłość, która chroni, która chce towarzyszyć, która chce szczęścia, a młody człowiek odbierze jako agresja. A więc te treści w jakiś sposób były przedmiotem medytacji, ale też, kochani, chcę zwrócić uwagę wam na te relacje, które na początku są dzieci z rodzicami. Zamieniliście w swoim tekście przykład Jezusa poddanego rodzicom w Nazarecie. I też to posłuszeństwo, w jaki sposób dzieci rodzicom zawsze się wiąże z Bożym błogosławieństwem. Ale tutaj, kochani, często dochodzi do takiego nieporozumienia. No bo kiedy dorosły człowiek ma świadomość, że nie słucha mamusi i tatusia w sprawach małżeńskich, no to jak to nazwać? Czy takie spotkaliście się kiedyś? Spotkaliście się? Że ktoś ma poczucie winy, że nie posłucha mamusi albo tatusia. Mówi, nie, nie, hola, hola, to nie tak. W wieku dorosłym to już nie jest posłuszeństwo, tylko szacunek. Mamo, tato, szanuję twoje zdanie, dziękuję za twoją radę, ale to jest już moje życie, moje małżeństwo, moja rodzina. I tutaj pozwól, że zrobię tak, jak uważamy. I to jest właśnie to. Jeśli natomiast w imię źle pojmowanego posłuszeństwa, to rodzice sterują małżeństwem. To nie wiem, no mąż idzie do mamusi pytać, jak ma układać relacje z żoną, albo odwrotnie, córka do swoich rodziców. To już jest, kochani, ten błąd. Rada, owszem, ale to jest nasze życie. Inaczej to jest taki infantylizm, który sprawia, że się rozpadają rodziny, małżeństwa. Rodzice nie mają prawa wchodzić poza granice naszego ja. Jestem dorosły, szanuję wasze zdanie, dziękuję za radę, może posłucham jej, ale i kiedy w takiej sytuacji podchodzę do rodziców i nawet nie posłucham tego, ale z szacunkiem do niej się odniosę, nie mam żadnej winy moralnej. Posłuszeństwo dotyczy dziecka. Że się usamodzielnia, sam już o sobie decyduje, ale warto czasami wsłuchać się oczywiście w głos rodziców, bo ich miłości w tym szóstym zmyśle pragnienia szczęścia, oni sobie mają rację w ich podpowiedziach, chociaż na może nas irytujących, ale może czasami być trochę prawdy i tej chęci pomocy. Nieważne, nie warto wszystko od razu odrzucać, ale ważne, żeby zrozumieć, dorosła osoba decyduje o sobie sama, słuchając tylko rad, a nie kierując się nimi. I dalej, rodzice wobec dzieci. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim. Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, by nie traciły ducha. Wbrew pozorom jest to bardzo, bardzo piękne zdanie. Co to znaczy? Dziecko w konfrontacji z ojcem może stracić ducha. Wiecie, kiedy to się dzieje? Kiedy w sposób nielogiczny pokazuje się swoją władzę. Mamo, słuchaj, chcę pójść na zabawę. Nie, nie pójdziesz. Ale dlaczego? Bo ja w twoim wieku nie chodziłam. Ale dlaczego? Bo nie. A dlaczego nie? Nie, bo nie. Dalej. Ale no, to ja dla ciebie haruję, pracuję, a ty nie potrafisz tutaj uszanować tego. Jest to dialog bezsensowny. I w tej sytuacji to dziecko może stracić ducha, no bo poczuło się stłamszone. Nie, nie pozwalam, ponieważ jesteś za młoda czy za młody i ponieważ cię kocham, tylko chcę cię chronić. W tym momencie to będzie dla ciebie niebezpieczne. Dlatego ci nie pozwalam. A nie, nie, bo nie. I wtedy rzeczywiście można stłamsić, pokazać swoją władzę i to rozdrażnienie sprawia, że jest zachwiana już ta relacja. Tata i mama to są policjanci, którzy zabierają szczęście, radość i młodość, a nie ci, którzy kochają, którzy chcą chronić. A więc to argumentowanie jest niesamowicie ważne. Jeśli rzeczywiście mówi się, że dzieci nie mają słabo, chociaż są piękne przykłady, kiedy dorastająca młodzież ma świetny kontakt z tatą czy z mamą. To jest właśnie przykład tego wspaniałego prowadzenia ich, tego dialogu, który się nawiązywało z nimi, który teraz owocuje tym, że w trudnościach, kryzysach przychodzę do mamy i szczerze gadam z nią o tym, że to nie było takie z góry potraktowanie, tylko zrozumienie. Ale wiemy, że do tego jest potrzebne działanie Ducha Świętego. I stąd dziecko, które jest zakorzenione nie we władzy rodzicielskiej, ale w miłości rodziców, właściwie się rozwija. Czasami stawiam pytanie, jak to jest, że czasami z dobrych rodzin, prawda? Ale są jakieś takie przekręty dziwne się w życiu pojawiają. Jakieś takie sami nawet zachowania, które podpadają pod paragrafy karne. No co się stało? No właśnie to. Zabrakło na pewnym etapie tego dialogu opartego na miłości. A więc, kochani, w wymiarze i fizycznym, i duchowym to nie jest takie proste. Ale charyzmat małżeński, rodzicielski, tak samo jak kapłański, zakonny, charyzmat w konkretnych zawodach, to jest nic innego jak pomoc Pana Boga do spełnienia tych uczynków. I może warto, kiedy właśnie Jezus mówił o tym jednym z warunków Wielkiego Postu, o tej modlitwie, kiedy trzeba wejść do swej izdebki i zamknąć drzwi, taką uczynić właśnie w Wielkim Poście. Czyli te trudności w relacjach małżeńskich, rodzinnych z dziećmi uczynić przedmiotem modlitwy. Panie Jezu, zabieram teraz ten problem tej izdebki mego serca i ja Ci to oddaję. I Ty prowadź. Podpowiedz mi, daj mi światło Ducha Świętego. Modlitwa wstawiennicza za dzieci jest niesamowicie ważna. Ale też, słuchajcie, błogosławieństwo. Wiadomo, że dzieci małe, ten krzyżyk na czole, to takie fajne, nie? Dzieci sami biegną, żeby dostać krzyżyk na czole. Sam jest w parafii taki zwyczaj, że rodzice idą do komunii, dziecko przy okazji dostaje błogosławieństwo. Ale też, jak się powiedział, nie żałujcie błogosławieństwa swoim dzieciom. Wiadomo, że młodzież dorastająca powie, co ty za głupoty wpaść. Ale nawet tego nie muszą widzieć. Znak krzyża, jak wychodzą do szkoły, gdziekolwiek. Błogosławieństwo rodziców, słuchajcie, jest bardzo ważne. Jeden kapłan opowiadał takie wydarzenie, kiedy mówi, że pojechał ze swoim kolegą odwiedzić jego matkę i mówi, wyjeżdżamy już tam z podwórza i tak spojrzałem w tylne lusterko, kurz za nami, a matka stoi z tyłu i błogosławi nas odjeżdżających. Mówi, tak się wzruszyłem tym, ale to jest bardzo ważne. Dlatego się właśnie prosi o błogosławieństwo rodziców, kiedy się startuje w dorosłą drogę życia, czy kapłańskiego, czy małżeńskiego, ale też błogosławieństwo rodziców. Dlatego właśnie Jezus mówi, wiesz, o tym też Stary Testament, o tym szacunku do rodziców, bo wiadomo, kiedy nie ma szacunku, to idzie złość za nami, sprawy nierozwiązane, a nie błogosławieństwo. To są różne skutki. Ważne zatem, aby jednak tak te relacje prowadzić, aby z nimi było związane błogosławieństwo rodziców. I to jest właśnie to ugruntowanie dziecka, każdego właściwie z nas, w miłości rodziców, tych, którzy się modlą, którzy błogosławią. To jest ta piękna droga, wspólnota Kościoła, w którym jesteśmy, a przyjaciele oblubieńca szczególnie, myślę, że są w jakiś sposób zachęceni do tego, aby taką drogą podążać. Łatwe to? Łatwe? Pewnie, że nie łatwe, żeby łatwe, to byście to nie siedzieli. Tak jest. Każda droga ma swoje krzyże, ale też i piękne strony, prawda? Pamiętacie te pierwsze słowa, mamo, tato, nie? Ktoś mówi, że dzisiaj takie aniołki, którym aureolka i skrzydełki opadają, jak lat przybywa, nie? Ale cały czas to są te istoty, które wymagają, potrzebują miłości, wsparcia, modlitwy. I to jest to, co łączy. A Pan Bóg, kochani, na pewno to wynagrodzi. Bo trud wychowania dzisiaj, szczególnie dania wiary, to jest to, co nam kieruje drogę do zbawienia i świętości. Amen. Żebyście nie zamarzli.
Oh, yeah.
dziękujemy Ci, że obdarzyłeś się wielu z nas tym pięknym charyzmatem bycia małżonkiem i rodzicem. Dziękujemy, że przez to zaprosiłeś nas do uczestnictwa w Twoim stwórczym akcie. Udzielaj nam łask, abyśmy to zadanie wypełnili jak najlepiej, aby ono było dla nas źródłem i drogą do świętości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Dziękuję księdzu Danielowi za zaproszenie, za to, że mogę się z wami spotkać. No i cóż, życzę wam radości serca. Jak będzie ta radość, a nie zmierzchnienie, to zawsze się znajdzie sposób, żeby kryzys rozwiązać, relacje naprawić, poczuć tę wiosnę w sercu, tak jak te na zewnątrz, które teraz czujemy już. I takie, kochani, wiosny wam życzę, a szczególnie takiej radości, kiedy przyjdzie zmartwychwstanie, byśmy wstali z jakichś naszych tutaj zranień i poczuli tę nową radość życia. Tego wam, kochani, życzę, bo to Jezus przyszedł, aby być z nami. Szczęść Boże!